Cześć, jestem Mikodem. Witam w podcaście Ninę Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. How Big Things Get Done to książka popularno-naukowa i biznesowa, która analizuje, dlaczego wielkie projekty tak często kończą się opóźnieniami, przekroczeniem budżetu albo rozczarowaniem oraz co można zrobić, aby znacząco zwiększyć szanse powodzenia. Bent Flifbjerg, uznany badacz megaprojektów, wspólnie z Danem Gardnerem opiera wywód na danych z tysięcy przedsięwzięć z różnych dziedzin. Od budownictwa i infrastruktury po film i technologię. Autorzy nie traktują sukcesu jako kwestii szczęścia czy charyzmy, lecz jako efekt właściwego planowania, realistycznych prognoz, doświadczenia i dobrze zaprojektowanej struktury działania. Książka pokazuje, że te same błędy powtarzają się zarówno w projektach gigantycznych, jak i mniejszych, bo ludzie przeceniają swoje możliwości, zbyt wcześnie ruszają do działania i źle oceniają ryzyko. To praktyczny przewodnik po tym, jak myśleć o złożonych przedsięwzięciach w sposób bardziej chłodny, systemowy i oparty na faktach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego planowanie przed startem jest ważniejsze niż szybkie działanie? Jedną z najważniejszych tez książki jest zasada najpierw myśl powoli, potem działaj szybko. Flifbjerg i Gardner pokazują, że projekty często zawodzą nie dlatego, że wykonanie było z natury trudne, lecz dlatego, że etap przygotowania został potraktowany zbyt lekko. Autorzy podkreślają, że czas poświęcony na analizę, symulację i sprawdzanie założeń jest tani w porównaniu z kosztami późniejszych poprawek. W praktyce oznacza to, że lepiej długo dopracować plan, niż szybko wejść w realizację i liczyć, że problemy rozwiążą się po drodze. Taki sposób myślenia jest szczególnie ważny w przedsięwzięciach, gdzie późniejsze zmiany są bardzo drogie, jak w budowie, infrastrukturze czy produkcji filmowej. Książka nie zachęca do bezczynności, tylko do rozróżnienia między mądrą ostrożnością na początku, a zdecydowanym tempem w fazie wykonania. Dzięki temu planowanie staje się narzędziem ograniczania ryzyka, a nie biurokratycznym rytuałem. Po drugie, prognozowanie z użyciem danych zamiast optymizmu i życzeniowego myślenia. Autorzy mocno krytykują prognozy tworzone wyłącznie z perspektywy wewnętrznej, czyli oparte na tym, jak bardzo zespół chciałby, aby projekt przebiegał. Zamiast tego promują referencje class forecasting, czyli porównywanie nowego przedsięwzięcia z podobnymi projektami z przeszłości. To podejście pomaga zobaczyć prawdziwe wzorce kosztów, opóźnień i ryzyk, zamiast zakładać, że tym razem będzie inaczej tylko dlatego, że projekt wydaje się wyjątkowy. Książka pokazuje, że optymizm bywa mylący, a czasem wręcz strategiczny, bo instytucje i liderzy wolą przedstawiać obraz łatwiejszy do zaakceptowania politycznie lub biznesowo. W efekcie powstają obietnice, których nie da się dotrzymać. Flifbjerg zwraca uwagę, że realistyczne przewidywanie nie jest pesymizmem, lecz warunkiem odpowiedzialnego zarządzania. Jeśli ktoś chce kontrolować złożony projekt, musi najpierw zrozumieć, jakie są rzeczywiste szanse, koszty i typowe błędy w podobnych przedsięwzięciach. Po trzecie, myślenie od końca i budowanie projektu z mniejszych, sprawdzalnych części. Kolejny istotny motyw książki to myślenie od prawej do lewej, czyli zaczynanie od końcowego celu i cofanie się do kroków potrzebnych do jego osiągnięcia. Taki sposób pracy zmusza zespół do zadania sobie pytania, co naprawdę musi być gotowe na końcu, a nie tylko co da się zrobić od razu. Dzięki temu łatwiej uniknąć działań pozornych, które tworzą ruch, ale nie przybliżają do rezultatu. Z tym wiąże się także zasada modularności, którą autorzy przedstawiają jako odpowiednik klocków Lego. Duże przedsięwzięcie można rozbić na mniejsze elementy, które da się projektować, testować i wdrażać niezależnie. Taka struktura zmniejsza ryzyko, bo błędy w jednym module nie muszą zniszczyć całości, a postęp staje się bardziej widoczny i łatwiejszy do kontrolowania. Książka pokazuje, że w wielu dziedzinach modularność daje przewagę nad budowaniem jednego ogromnego, sztywnego rozwiązania. To nie tylko technika organizacyjna, ale sposób ograniczania złożoności i zwiększania odporności projektu na nieprzewidziane problemy. Po czwarte, znaczenie doświadczonego lidera i zgranego zespołu w projektach wysokiego ryzyka, Flifbjerg dużą wagę przywiązuje do roli master buildera, czyli lidera, który potrafi połączyć myślenie projektowe i wykonawcze oraz ma realne doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach. Książka argumentuje, że przy wielkich projektach nie wystarczy ogólna kompetencja menedżerska. Potrzebna jest znajomość specyfiki danego typu pracy. Ponieważ tylko wtedy lider potrafi wcześniej rozpoznać zagrożenia, zadawać właściwe pytania i budować zespół o odpowiednich umiejętnościach. Autorzy podkreślają też wartość ciągłości, czyli obecności ludzi, którzy wiedzą, jak projekt działał od początku i potrafią łączyć decyzje z wcześniejszymi założeniami. W praktyce oznacza to, że sukces zależy nie tylko od pomysłu, lecz od tego, kto i jak prowadzi cały proces. Książka pokazuje również, że źle dobrany zespół potrafi zepsuć nawet dobry projekt, podczas gdy dobry zespół może poprawić przeciętny plan. To ważne przesunięcie akcentu, bo uwaga nie skupia się wyłącznie na strategii, lecz na zdolności organizacji do jej sprawnego przełożenia na działanie. Na koniec. Ukryte pułapki poznawcze i polityczne, które zniekształcają decyzje o projektach. Ostatni ważny obszar książki dotyczy błędów ludzkiego myślenia i wpływu władzy na decyzje projektowe. Flifbjerg pokazuje, że problemem nie jest wyłącznie złożoność techniczna, ale także optimism bias, planning fallacy i strategic misrepresentation, czyli tendencja do zaniżania trudności, mylnego szacowania czasu oraz upiększania planów, by były bardziej atrakcyjne dla przełożonych, inwestorów lub opinii publicznej. Autorzy zwracają uwagę, że im większa stawka, tym silniejsza pokusa, aby mówić to, co inni chcą usłyszeć. W takich warunkach błędy poznawcze łączą się z presją polityczną i tworzą systemowe źródło porażek. Książka jest cenna, bo nie redukuje problemu do indywidualnej nieudolności, lecz pokazuje mechanizm, w którym całe organizacje mogą wspólnie produkować błędne decyzje. Z tego wynika praktyczny wniosek, że dobry menedżer musi nie tylko planować, ale też aktywnie tworzyć warunki do krytycznego myślenia, weryfikacji założeń i ujawniania ryzyk, zanim staną się one kosztowne. Podsumowując, How Big Things Get Done to książka dla menedżerów projektów, liderów biznesu, inżynierów, osób pracujących w budownictwie, technologii, administracji publicznej i wszędzie tam, gdzie trzeba prowadzić złożone przedsięwzięcie od pomysłu do realizacji. Najwięcej skorzystają z niej czytelnicy, którzy chcą lepiej planować, trafniej prognozować i ograniczać ryzyko kosztownych błędów. Jej wartość polega nie na ogólnych poradach, lecz na konsekwentnym oparciu wniosków na danych z rzeczywistych projektów oraz na połączeniu analizy psychologicznej, organizacyjnej i praktycznej. Na tle podobnych książek o zarządzaniu wyróżnia ją to, że nie obiecuje prostych recept ani nie idealizuje szybkiego działania. Zamiast tego proponuje surową, ale użyteczną perspektywę. Większość dużych projektów da się poprawić, jeśli wcześniej lepiej zrozumie się ich typowe pułapki. To książka szczególnie cenna dla osób, które wolą wiedzę sprawdzoną empirycznie, od modnych haseł o przywództwie i innowacji. Daje narzędzia do bardziej trzeźwego myślenia o ambicji, skali i odpowiedzialności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bent Flifbjerg, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!